Audycje kulturalne w dobrym tonie. Słuchają Państwo podcastu z cyklu Mistrzowie Mówią.
Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. W cyklu Mistrzowie Mówią dziś jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki współczesnej w Polsce, Paweł Szymański, z którym spotykamy się w roku szczególnym, w roku jubileuszu 70. urodzin i związanych z tym jubileuszem rozmaitych wydarzeń, koncertów, spotkań, również wywiadów. Tym bardziej cieszę się, że przyjął pan zaproszenie do audycji kulturalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Bardzo często rozmowy z kompozytorami dotyczą ich twórczości w takiej perspektywie, powiedziałabym, bardziej muzykologicznej. My natomiast w tym podcaście skupiamy się przede wszystkim na kontekstach, wspomnieniach, historiach, które stoją za dziełami sztuki, za dziełami kultury. Zaczęłabym naszą rozmowę od tego roku jubileuszowego. Czy on jest dla pana, czy on był dla pana, no bo w sumie jesteśmy już w listopadzie i powoli się zaczyna ten czas podsumowań, taką okazją do spojrzenia na pana twórczość z lotu ptaka, z pewnej perspektywy. No bo z jednej strony oczywiście nowe utwory wciąż powstają, ale z drugiej strony koncerty, na przykład ten ze Studia Koncertowego Polskiego Radia, czy koncert w ramach nadchodzącego festiwalu Eufonie, przytaczają też utwory, no już starsze, jedne z pierwszych pana utworów, rzadziej wykonywane. To jest też okazja, by sprawdzić, jak ta muzyka brzmi po latach, czy się broni po latach. Czy towarzyszył panu ostatnio jakieś autorefleksje dotyczące pana twórczości?
Ja nie mam jakichś takich niespodzianek i zaskoczeń związanych z wykonywaniem moich starszych utworów. Te utwory, które w ciągu tego ostatniego roku pojawiały się w programach koncertów, to są utwory, które są grywane od czasu do czasu, więc to nie są utwory wygrzebane z szuflady po wielu latach. Natomiast z perspektywy odbiorców, z perspektywy publiczności, myślę, że jest to bardzo cenne, znaczy oczywiście cenne dla tych z Państwa spośród publiczności, którzy interesują się moją muzyką, ponieważ w jakiś taki naturalny sposób w związku z okrągłą rocznicą moich urodzin tych wykonań było w ostatnim czasie więcej. Także to jest może jakaś okazja do spojrzenia z lotu ptaka i podsumowań bardziej dla publiczności niż dla mnie. Ja mam taki zwyczaj, że nie przechowuję jakichś utworów, co do których mam wątpliwości. Jeżeli jest coś, czego ostatecznie decyduję się nie podpisać, to po prostu zostaje to zniszczone i w związku z tym ja nie przeżywam tutaj jakichś wielkich rewelacji w związku z wykonaniami utworów starszych.
Choć pewnie sam rok bardzo miły i szczególny.
To oczywiście, że tak. Jest to bardzo miłe. To znaczy sam fakt, że człowiek kończy dużo lat, może nie jest taki bardzo wesoły, ale skoro taki obyczaj jest, że okrągłe rocznice są jakimś pretekstem do szerszej prezentacji twórczości, ale również do, co chciałem podkreślić, do miłych, sympatycznych gestów takich osobistych w stronę mojej osoby, no to muszę powiedzieć, że to jest bardzo przyjemne i jak gdyby osładza trochę pewną gorycz późnego wieku.
Powiedział pan o tym, że nie wszystkie utwory, które pan tworzy, no, mają szansę, by ujrzeć światło dzienne, że musi być pan ich pewien, więc od razu zaczynam się zastanawiać, co musi pan poczuć, by był pan usatysfakcjonowany z utworu, by był pan pewien, że ten utwór zadziała, że spełni swoją funkcję jako dzieło sztuki muzycznej.
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Nie wiem, jakie są te kryteria. To znaczy czasem mam poczucie, że to jest to, co powinno być. Czasem mam jakieś wahania i muszę trochę poczekać, żeby one się rozjaśniły do wątpliwości, a czasem tracę wiarę w taki utwór. Przy czym najczęściej to nie jest tak, że jest w 100% skończony utwór i ja tracę weń wiarę i wyrzucam go do kosza. Przeważnie to jest na jakimś etapie pisania. Jakieś pomysły, które wydawały mi się nośne, a potem jakoś blakną, nie sprawdzają się. Także to przeważnie nie są gotowe partytury wyrzucone do kosza, tylko jakieś szkice, zaniechania już w trakcie pracy.
A czy mógłby pan uchylić jeszcze tego rąbka tajemnicy związanego właśnie z samym procesem komponowania, z jakimiś pana nawykami dotyczącymi pisania? Jak często, jak długo pan w ostatnim czasie pisze?
Oczywiście każdy utwór pisze się trochę inaczej. Nie tylko dlatego, że są jakieś inne pomysły, inne założenia techniczne czy artystyczne, ale również dlatego, że te pomysły się różnie kształtują. Czasem to są jakieś olśnienia, błysk, jakiś taki iluminacja, a czasem jakiś pomysł dojrzewa dłużej, ale istotna część tej pracy przebiega w jakimś takim nieokreślonym czasie, ona przebiega w mojej głowie. Właściwie wtedy, kiedy siadam do pisania, w tej chwili już od jakichś tam 10 lat czy więcej, siadam nie do stołu z biurem i papierem, tylko do komputera, ale to jest jakby tylko techniczna różnica. A więc kiedy właśnie siadam do tego komputera, to już jest taki proces, kiedy właśnie utwór jest już wymyślony. To znaczy oczywiście w przypadku bardziej złożonych utworów na większe obsady, tam cały czas jest konieczność ustalania jakichś technicznych szczegółów, takich w rodzaju rozdysponowania poszczególnych partii między różne instrumenty. No, różne są tego typu czynności, które należy wykonać, ale to jest już po trosze proces redakcyjny, a już nie tak naprawdę twórczy. Także to powstaje jakoś tam mimochodem w głowie i oczywiście ten czas pisania realnego przy komputerze czy przy stole jest łatwo zmierzyć, ale to nie jest czas powstawania całego utworu. To jest jakaś taka końcowa faza, to zwykle nie trwa długo, jest zależne bardziej nie od materii muzycznej w istotnym sensie, tylko od ilości nut, które trzeba napisać. A kiedy jest ten początek, to jest właśnie dość mało uchwytne. Zwłaszcza, że oczywiście nie zawsze to zapamiętuję, nie zawsze uda mi się to prześledzić, ale mam w pamięci takie przypadki, że jakiś pomysł przychodził mi do głowy, ale z jakichś względów długo go nie realizowałem i napisałem w międzyczasie kilka innych utworów i on dopiero potem przybrał jakąś taką bardziej już konkretną postać. Także na ogół jest nawet mnie jest to trudno prześledzić.
Myślę, że o tych utworach z ostatnich lat, o tych najnowszych kompozycjach jeszcze dziś w tej rozmowie powiemy. Ja jeszcze poproszę o kilka takich spojrzeń wstecz, bo w cyklu wspomnień radiowej Dwójki Zapiski ze współczesności wspominał pan o swoim dzieciństwie, o dziecięcej fascynacji Piątą Symfonią Beethovena, o pierwszym instrumencie, o pierwszych krokach edukacji muzycznej, ale też o rozwoju już w murach Akademii Muzycznej. Nie będę więc może teraz do tego wracała. Zainteresowanych państwa odsyłamy do nagrań zrealizowanych przez Polskie Radio, ale ciekawa jestem, kiedy pan poczuł, że interesuje pana ta gra konwencjami muzyki dawnej i muzyki nowej, pewna dwupoziomowość obecna w pana muzyce, kiedy zrodził się w panu sur konwencjonalista?
To miało oczywiście kilka etapów. Właściwie najpierw była ta idea dwupoziomowości i nie była ona koniecznie związana z grą konwencjami. Była raczej związana z takim moim poczuciem, no właśnie takiej niekompletności postrzegania świata, postrzegania rzeczywistości. Że w gruncie rzeczy to, co jest uchwytne percepcyjnie, to jest jakaś taka zawsze część pewnej całości, a ponieważ jest to niekompletna wizja rzeczywistości, to ona może być często przekłamana, przeinaczona przez umysł i zastanawiałem się nad możliwością świadomego konstruowania muzyki w ten sposób. Znaczy, oczywiście jest tak, że to, o czym powiedziałem, ten aspekt percepcji rzeczywistości, on jest pewnym zjawiskiem, niezależnie od tego, czy się obserwuje rzeczywistość naturalną, czy jakieś zamierzone przez kogoś obiekty. Ale pomyślałem, że można by specjalnie tak tworzyć muzykę, żeby tworzyć najpierw jakąś prostszą strukturę, która jest skonstruowana według pewnych zasad, a następnie ją demontować czy przekształcać w coś innego. No ale żeby to mogło zadziałać, to ewentualny słuchacz musi mieć szansę odróżnienia tych dwóch poziomów, to znaczy co było poziomem wyjściowym, a na czym polegają przekształcenia tej struktury. No i tu nie bardzo wiedziałem jakąś możliwość takiego czysto strukturalnego rozwiązania tego problemu i wreszcie przyszedł mi do głowy taki pomysł, że jeżeli taki demontaż czy przekształcenia struktury, będę takie operacje przeprowadzać na strukturze jakiejś konwencjonalnej, znanej słuchaczowi, to wtedy jest szansa na odróżnienie właśnie przez słuchacza dwóch poziomów. Tak więc poszedłem tą drogą i to był powód, dla którego te elementy konwencjonalne w mojej muzyce się pojawiły. Oczywiście to jest tak, że cała droga twórcza, ale nawet każdy pojedynczy utwór nie sprowadza się jedynie do jakiejś takiej fundamentalnej procedury, fundamentalnej idei, którą można w kilku słowach opisać, więc kiedy te elementy konwencji muzycznych przeszłości pojawiły się w mojej muzyce, to zaczęły też ta gra z konwencjami jakby się też zautonomizowała względem tej wyjściowej idei dwupoziomowości, więc można to rozumieć na różnych poziomach. Natomiast oczywiście spowodowało to posługiwanie się konwencjonalnymi strukturami, to spowodowało, że ta muzyka ma szansę być rozumiana, w każdym razie rozumiana zgodnie z moimi założeniami, ma szansę być rozumiana przez słuchacza z europejskiego kręgu kulturowego. Gdyby mi się kiedyś udało uczynić tę dwupoziomowość czytelną, ale na poziomie, nie na poziomie konwencji, tylko na poziomie samej struktury, być może ta idea mogłaby być wtedy przekazana w sposób bardziej uniwersalny. No ale jak dotąd nie wpadłem na jakiś taki pomysł bardzo przekonywujący, poza właśnie tą grą konwencjami. I tak właśnie ten surkonwencjonalizm dość trwale, w każdym razie przykleił się do mojej muzyki, surkonwencjonalizm, który jest takim neologizmem czy kalamburem stanowiącym aluzję do surrealizmu i to w 83 roku ten kalambur ukuliśmy razem z moim przyjacielem Staszkiem Krupowiczem i miał on wskazywać na to, że właśnie różne elementy różnych konwencji, kiedy spotykają się w jednym utworze, mogą one stanowić pewien ekwiwalent różnych niespójnych elementów rzeczywistości, które w sztukach plastycznych taki mechanizm ma miejsce w dziełach z obszaru surrealizmu.
Kiedy mówił pan o tym wykuwaniu się, rodzeniu się tej idei w pana twórczości, to miałam w głowie tytuł, jaki organizatorzy festiwalu nadali koncertowi z pana muzyką, organizatorzy festiwalu Eufonie, Przełom. W ten sposób, chcąc, jak myślę, ukoronować pana wkład w rozwój muzyki współczesnej w Polsce. Spoglądając na program tego koncertu, który już pod koniec listopada odbędzie się w Nowym Teatrze w Warszawie, znajdziemy tam utwory z lat 70., 80., również utwory z przełomu wieków, ale także i utwory zupełnie najnowsze, w tym kompozycję zatytułowaną It's Fine, Isn't It?, której zresztą też historia splata się z tym festiwalem. Utwór został wycofany z programu Eufonii w 2021 roku, nie został wykonany. Ta historia była szeroko opisywana przez media. Mnie bardziej i najbardziej chyba ciekawi to, że czasem wypowiadając się o muzyce, mówił pan o jej abstrakcyjności, o tym, że ona służy może bardziej ewokowaniu przeżyć czy wewnętrznych uczuć, a nie przekazywaniu komunikatu między kompozytorem a odbiorcą i że być może powinna powstawać w pewnym oderwaniu od rzeczywistości, która kompozytora otacza. Rozumiem, że przy It's Fine, Isn't It? Coś po prostu pękło i coś się zmieniło.
No tak to można powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, nie jestem człowiekiem, który łatwo i chętnie afirmuje rzeczywistość. Już nie mówmy nawet o polityce, bo polityka jest jakąś tam częścią rzeczywistości społecznej, ale w bardziej generalnych kategoriach można mówić o rzeczywistości. Oczywiście jest w tym jakaś sprzeczność, bo każdy człowiek jest też elementem tej rzeczywistości, więc jest w tym jakieś takie pęknięcie wewnętrzne w takim poczuciu czy w takim poglądzie. W związku z tym to odsuwanie się od rzeczywistości, które ma miejsce niejednokrotnie w sztuce, nie tylko w muzyce jest to może najłatwiejsze, ale różnego rodzaju eskapizmy nie są zjawiskiem nieznanym. Także z jednej strony jest właśnie ta próba dystansowania się od rzeczywistości, z drugiej strony tak naprawdę niemożność dystansowania się od rzeczywistości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że istotnie, tak jak powiedziałem, chciałbym się od tej rzeczywistości dystansować, ale wszystko ma swoje granice i jakby jest to, można powiedzieć, taka chęć, wola bez wzajemności, bo rzeczywistość nie zawsze chce się dystansować ode mnie. I są jakieś takie momenty, kiedy mam poczucie, że po prostu nie można. I muzyka absolutna, muzyka abstrakcyjna jest właściwie tutaj bezradna. I stąd właśnie próba jak gdyby pogodzenia dwóch sprzecznych idei w tym utworze, It's Fine, Isn't It, polega na tym, że jest to w swojej istocie muzyka abstrakcyjna, można nawet powiedzieć taka muzyka dekoracyjna, jaką często bywają właśnie koncerty fletowe. Bo przecież ten cytat odtwarzany z nagrania, cytat ze sławnego exposé Jarosława Kaczyńskiego, nie jest elementem tak naprawdę istotnym z punktu widzenia struktury całego utworu. Z drugiej strony dodanie tego elementu takiego wyłamującego się poza czysto abstrakcyjne muzyczne ideę spełnia trochę taką doraźną chęć zamanifestowania czegoś. No, taką konieczność czułem w sobie w tej rzeczywistości sprzed jeszcze paru lat i zawsze to powtarzam. Takim momentem bardzo istotnym było, kiedy zobaczyłem w przekazie internetowym zdjęcie Klementyny Suchanow, która leży na trotuarze, a policjant trzyma na jej twarzy but. Pomyślałem, nie, to nie jest moment na pisanie dekoracyjnych koncertów fletowych. No więc takie sprzeczności są w tym utworze, ale chciałem jeszcze powiedzieć o trzecim jeszcze aspekcie. Mianowicie to, że ja byłem i jestem nadal po napisaniu tego utworu, również jestem nadal najbardziej zainteresowany tym, co jest abstrakcyjne w muzyce i tak o muzyce myślę, tak ją staram się pisać. To nie znaczy, że człowiek nie może czasem spróbować czegoś innego. No, są różne rzeczy, które ocierają się o jakieś idee niezwiązane, czy nawet sprzeczne z muzyką, z taką ideą muzyki abstrakcyjnej. Już jak się pisze utwór z tekstem albo operę, to też już nie jest muzyka czysta, więc człowiek próbuje w życiu różnych rzeczy, niezależnie od jakiejś takiej generalnej idei, która jest najważniejsza. Także, bo czasem taki odczuwam w komentarzach na temat tego fletowego utworu, że no, jakoś sprzeniewierzam się tej swojej idei. Tak, jakoś się sprzeniewierzam. Być może ten utwór nie należy po prostu do tej kategorii, do której należy większość moich utworów, ale ostatecznie w ogóle istotą wszelkiej twórczości jest jakaś wolność myśli. Po prostu mogę zawsze powiedzieć, tak zrobiłem, bo właśnie tak mi się chciało, czy tak uznałem za stosowne.
I ta wolność myśli jest najważniejsza, a o sprzecznościach też myślę, że najciekawiej się rozmawia. Dotknijmy teraz proszę utworu, który również jest nowy, który w zasadzie został napisany na zamówienie festiwalu Eufonie. O nim wiemy najmniej. Ja w zasadzie wiem tylko, że nosi tytuł Margaret's Toy, że został napisany na klawesyn i z myślą o Małgorzacie Sarbak. Czy zdradzi pan o nim coś więcej?
Mogę powiedzieć to, że ten utwór jest drugim moim utworem napisanym dla Małgosi Sarbak, która jest bardzo wybitną klawesynistką i mam poczucie, że naprawdę głęboko wchodzi w ogóle w muzykę, ale w szczególności w moją muzykę. Właściwie gra wszystko, co napisałem na klawesyn, a choćby nawet z klawesynem w obsadzie, gra utwory, które niegdyś napisałem dla Elżbiety Chojnackiej. Jakieś 10 czy kilkanaście lat temu napisałem dla niej specjalnie utwór na klawesyn solo i teraz ponownie napisałem specjalnie dla niej utwór. Jest on trudny, ten poprzedni utwór.
Trudny wykonawczo.
Tak, trudny do zagrania. Tamten poprzedni utwór był bardzo trudny w sensie wygrywania szybkiego różnych skomplikowanych figur. Natomiast ten jest trudny w innym sensie. Nie chcę tu już zdradzać szczegółów. Myślę, że słuchacze, którzy będą, zwłaszcza ci, którzy będą mieli okazję na żywo posłuchać wykonania tego utworu, będą nie tylko słyszeć, ale widzieć, jakich ekwilibrystycznych sztuczek trzeba na klawiaturze dokonać, żeby ten utwór wykonać. Więc w tym kontekście tytuł utworu jest trochę przewrotny, bo utwory nazywane toy, no ten tytuł był używany przez angielskich wirginalistów i głównie dotyczył utworów prostych, raczej o charakterze tanecznym. Ten utwór nie ma charakteru tanecznego, to mogę od razu powiedzieć. Natomiast toy jako taka dość błaha rzecz jest trochę podobnie przewrotna jak tytuł Simple Music dla koncertu wiolonczelowego, który napisałem dla Magdy Bojanowicz. Także nie jest to rzecz ani prosta do zagrania, ani jakaś bardzo prosta strukturalnie. Tyle może wystarczy przed wykonaniem, po wykonaniu oczywiście z zainteresowanymi słuchaczami. Jestem gotów kontynuować tę rozmowę.
Myślę, że apetyt udało się rozbudzić. Okazja, by usłyszeć ten utwór już 30 listopada, nadarzy się w Nowym Teatrze. Koncert zatytułowany Przełom, jubileusz Pawła Szymańskiego, a w koncercie tym wystąpią Jan Jakub Monowit, Małgorzata Sarbak, Agnieszka Podłucka, Natalia Reichert, Łukasz Długosz, Orkiestra Filharmonii Śląskiej. Dyrygentem będzie Jarosław Szemet. Zapraszamy już dziś na koncert monograficzny Pawła Szymańskiego, który był gościem audycji kulturalnych. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.